Pała Bogu, bracia i siostry, witam was wszystkich serdecznie, tych, którzy mnie dzisiaj słuchacie i będziecie później gdzieś w internecie mnie słuchali. Dzisiejsze poselstwo zatytułowałem nieco zagadkowo Zrodzony przez narodziny Chrystusa. Mija właśnie 15 lat od, no właśnie, od czego? Od jakiego momentu liczą się dni czy lata w naszym kalendarzu? Wiecie, historię świata podzielono mniej więcej na 3 epoki, rozdzielając je bardzo ważnymi wydarzeniami. Starożytność kończy się upadkiem Cesarstwa Rzymskiego, średniowiecze rozpoczyna się, czy kończy się odkryciem Ameryki, a epoka nowożytna zaczyna się pierwszą wojną światową. Jednak istnieje jeszcze bardziej zasadniczy podział czasu w naszej historii. Dzielimy czas na dwie ery. Mówimy, że coś jest przed naszą erą albo naszej ery. I to rozróżnienie wynika z zupełnie innego rodzaju wydarzenia. Mianowicie te ery są rozgraniczone narodzinami dziecka. Tak właśnie, dobrze usłyszeliście. Narodzinami dziecka. Jaki to kontrast z tymi poprzednimi wydarzeniami? Rozgraniczają te ery pewne narodziny. To były narodziny żydowskiego dziecka, Jezusa Chrystusa. I dlatego liczymy teraz około 2015 lat od tego właśnie wydarzenia. Ośmielę się powiedzieć, że większość ludzi nie do końca wie, dlaczego te narodziny miały tak wielkie znaczenie. Można to wyjaśnić na różne sposoby. Jest to jednak dosyć wielkie wyzwanie, dlatego że często już spod obyczajów i kulturowej otoczki trudno je wychwycić. Z bożonarodzeniową historią jesteśmy oswojeni już jak z zagranicznym przebojem. Melodię znamy na pamięć, a słów nie rozumiemy. I tak jest czasami z świętami Bożego Narodzenia. Wszystko wiemy co dookoła, ale nie do końca, czy nie zawsze wiemy, jakie jest jego znaczenie. Właśnie więc ta historia, jaką prawdę przekazuje, jakie to ma znaczenie dla zwykłego człowieka w jego codziennym życiu, praktyczny wymiar, jaki tego jest. Zacznę od obrazoburczego stwierdzenia. Uwaga. Jezus nie narodził się po to, byśmy mieli piękne święta. W Biblii nie ma nawet polecenia, żeby te święta obchodzić. Nie widzę w obchodzeniu ich specjalnie nic złego. Nie jest to też historia mówiąca, czy mająca podkreślić znaczenie rodziny, chociaż odbywa się w kontekście rodzinnym. Pomyślmy, z jednej strony coś może być bardziej pospolitego niż narodziny dziecka. Przecież każdy z nas na tym świecie znalazł się w ten sposób, prawda? I do dzisiejszego dnia miliardy ludzi się narodziło w ten sposób. Cóż w tym niezwykłego? Te narodziny jednak, o których mówimy, chociaż same w sobie jako biologiczny akt nie różnią się o niczym od innych, różniły się zasadniczo co do jednego, do natury tego, który się narodził. Różniły się co do natury tego niemowlęcia. To, co było szczególne, to, że pod każdym względem on był zwykłym człowiekiem, równocześnie też był w pełni Bogiem. A mówiąc dokładniej, narodziła się druga osoba Trójcy Świętej, Syn Boży. Jak powiada pierwszy list do Tymoteusza, 16 werset 3 rozdziału, 3:16, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele. Wynika to nie tyle ze sposobu narodzin, ale ze sposobu jego poczęcia. Jezus nie miał w ogóle biologicznego ojca, a urodził się bez dziedziczenia i przez to urodził się bez dziedziczenia grzesznej natury swoich rodziców. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 35 werset powiada o tym, są to słowa anioła do Marii: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Nie pojawia się tutaj żadna nowa osoba, ale odwiecznie istniejący Syn przyobleka się w ciało. Bóg wkracza w historię człowieka w niezwykle bliski i osobisty sposób. Jest to rzecz tak nieprawdopodobna, że ponad miliard ludzi uważa to za bluźnierstwo. Jedna bowiem z sur Koranu powiada, że Bóg jest jeden, dlatego nie ma żadnych towarzyszy i nie może mieć syna. I chrześcijanie są uważani za politeistów i bałwochwalców przez muzułmanów. Dla nich jest to nie do pomyślenia. Podobnie było z Żydami współczesnymi Jezusowi. Arcykapłan, kiedy na deklarację Jezusa, że jest Bogiem w ludzkim ciele, rozdarł swoje szaty jako na bluźnierstwo. I podobnie, następna grupa ludzi, ateiści, uważają to za wielką legendę, brzonkę, bajkę, że Bóg przyszedł w ciele tutaj na ziemię. Aby zrozumieć znaczenie tych narodzin, musimy się cofnąć aż do początków dziejów człowieka, do jego upadku. W historii ludzkości bowiem rozegrało się wiele dramatów i tragedii. Jest ona wręcz przepełniona wielkim cierpieniem. Od jednej strony jest to historia wojen, śmierci, chorób, konania. Jednak żadna z tych tragedii nie zrodziła tak okropnych następstw, jak upadek pierwszego człowieka Adama. W tej ciemności jedynym promykiem nadziei była obietnica, którą Bóg potem złożył Adamowi. Po jego upadku te wszystkie cierpienia przyszły na świat i te wszystkie nieszczęścia. I kiedy było już tak beznadziejnie, zastanawiam się, jak Adam mógł się czuć, będąc sprawcą tego, żeby chyba nie podupadł na duchu zupełnie, Bóg złożył mu od razu, natychmiast obietnicę. Obiecał mu bowiem, że, a w jego osobie wszystkim ludziom, że naprawienie tej tragedii dokona się poprzez narodzenie się kogoś, kto właśnie tego dokona. Powiedział bowiem Bóg do węża, który zwiódł Adama, takie słowa. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Od tego momentu narodziny tej osoby miały być nadzieją dla ludzkości. Ten, który się miał narodzić, miał to wszystko naprawić. Ale jak? Nie ma tutaj żadnej większej wskazówki, jest tylko zapowiedź, że ten, który przywiódł do ludzi do tak wielkiej tragedii, zostanie pokonany przez potomka pewnej kobiety, że zdepcze mu głowę. Potem cała historia człowieka to historia wyczekiwania i przygotowywania się na jego narodziny. To historia tak naprawdę jednego pytania. Pytania, które zadali Jezusowi między innymi uczniowie Jana Chrzciciela w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, 20 wersecie drugiej jego części. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Obietnicę złożoną Adamowi Bóg rozwija, posyłając potem kolejnych proroków, którzy rysują coraz wyraźniejszy obraz tego, który ma przyjść na świat i jego narodzin. Mówią o tym, kim on będzie, co się wydarzy w jego życiu, a przede wszystkim w jakim narodzie się pojawi, z jakiego będzie plemienia, z jakiego rodu. To jest jak adres zapisany w historii, aby gdy się już pojawi, nie było wątpliwości, że to jest ten, na którego czekamy. Naród to Izrael, plemię to plemię Judy, ród Dawida. Dalej proroctwa biblijne mówią o miejscu, gdzie się ma narodzić, niektórych okolicznościach, które będą mu towarzyszyć, że będzie to Betlejem. Dlatego na przykład ewangelista Łukasz zadaje sobie wiele trudu i rozpoczyna wszystko od rodowodu Jezusa. Potem mówi o pojawieniu się anioła, który zwiastował Marii, że pocznie dziecko z Ducha Świętego, przywołuje przy tym proroctwo Izajasza. Gdy mędrcy ze wschodu szukali nowonarodzonego Chrystusa, Herod zaniepokojony tym wyciągnął od nauczycieli Pisma Świętego, że w proroctwie Michała napisano, że to będzie Betlejem. Gdy uciekała ta rodzina do Egiptu, było to z kolei wypełnieniem proroctwa Ozeasza. A gdy Herod kazał wymordować wszystkich betlejemskich chłopców do lat 3, było to wypełnienie proroctwa Jeremiasza. Gdy po powrocie z Egiptu Jezus wychowywał się w Nazarecie, spełniło się z kolei proroctwo z księgi Izajasza. Właściwie całe pismo Starego Testamentu jest jednym wielkim tłem i zapowiedzią przyjścia Chrystusa, który potem pewnym uczniom tłumaczył, począwszy od Mojżesza, przez wszystkie księgi proroków, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Nie ma pisma, które by nie służyło w jakiś sposób, nie ma księgi biblijnej, która by nie służyła w jakiś sposób przygotowaniu ludzi na przyjście Jezusa. Prawo, które Żydzi otrzymali od Boga przez niemożność jego wypełnienia, ludzie nie mogli wypełnić przykazań, miało ich przygotować na potrzebę, na przyjście Jezusa. Starotestamentowy system ofiar miał uświadomić potrzebę zadośćuczynienia za grzechy. Także kiedy Jezus przyszedł na ziemię, wystarczyło kilka słów Jana Chrzciciela, żeby zrozumieć, o co chodzi, kiedy ten powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Dlatego Żydzi wciąż żyli nadzieją na przyjście Mesjasza. Uosobieniem tego oczekiwania był Symeon, któremu Bóg obiecał, że nie umrze, dopóki nie zobaczy Mesjasza. Stąd słowa jednej z kolęd, które mówią o ilość tysiącach lat wyglądania go. Bóg rozwijał to objawienie w Starym Testamencie aż do ostatniego wersetu Księgi Malachiasza, która mówi o tym, że tuż przed przyjściem Mesjasza Bóg pośle posłańca podobnego do proroka Eliasza. A potem stała się rzecz dziwna. Bóg przestał mówić. Przez 400 lat nic nie powiedział. Potem wydarzyło się coś niezwykłego. Bóg zaczął mówić w najmniej oczekiwanym miejscu. Najpierw przemówił znowu przez anioła do pewnego pogrążonego w smutku starca. W jego życiu miała bowiem miejsce cicha tragedia. Ten człowiek razem z żoną bardzo chcieli mieć dzieci, ale nie było im dane. Modlili się, pewnie już zarzucili tą nadzieję i anioł przyszedł i powiedział mu, że pocznie się dziecko, które będzie właśnie tym podobnym do Eliasza prorokiem zapowiadającym Mesjasza. Przez 400 lat Bóg do nikogo nie mówił, a tu modlitwa o potomka, na której wysłuchanie on już nie liczył, miała wciągnąć go sam środek historii odkupienia. Tym kapłanem, tym starcem był Zachariasz. Od niego zaczyna się bowiem historia Bożego Narodzenia. Dwiema następnymi osobami tego dramatu byli nowożeńcy, których wspólna droga zaczęła się od wielkiej tragedii. Pan młody bowiem z przerażeniem odkrył, że jego ukochana jest w ciąży, chociaż nie współżyli. Był załamany. Pomimo tego zachował się w sposób, na który niewielu z nas mężczyzn byłoby stać. Postanowił mimo wszystko ochronić tą dziewczynę od okamienowania, niesławy i potajemnie ją opuścić. Wiecie, że mówię o Józefie i o Marii. Z trudem można tu się dopatrzyć ciepłego i spokojnego nastroju rodzinnego święta. Jezus narodził się w dramatycznych okolicznościach, pośród napięć, nędzy i cierpienia. Józef nie chciał Jezusa, a Maria była tym przerażona. Zagrożony niesławą dziecka z nieślubnego łoża, urodzony nie w rodzinnym domu, ale podczas podróży na jakimś barłogu w niehigienicznych warunkach, ledwie się narodził, a już z jego powodu dokonano rzezi na niewinnych dzieciach. Jeszcze się nie nauczył chodzić, a już musiał uciekać ze swojego kraju, a wszystko to dokonywało się w cieniu krzyża, który go czekał, jak miecz, który miał przeniknąć w duszę jego matki, jak od samego początku Bóg jej to zapowiedział. Bóg się rodzi nie pod jakimś kloszem, który miał go izolować od realiów ludzkiej egzystencji, ale pośrodku ludzkich dramatów, których sam od urodzenia doświadcza. Narodzenie Chrystusa jest rzeczywiście początkiem nowej ery. Jej kulminacja następuje przez krzyż Jezusa, kiedy ten, który narodził się bez grzechu w Betlejem, umiera za nasze grzechy na Golgocie. Zauważcie, że Bóg nie pojawił się na ziemi nagle jako dorosły człowiek, ale został zrodzony jako niemowlę, bo przez to stał się w pełni człowiekiem. On miał naturę ludzką, nie podobną do ludzkiej, ale autentycznie, dosłownie, całkowicie ludzką. Był w pełni człowiekiem, tak jak ty i ja. Dlaczego Bóg musiał się stać człowiekiem, Biblia powiada? Przede wszystkim dlatego, żeby uwolnić nas od grzechów. Z grzechami mamy do czynienia tylko wtedy, gdy popełni je konkretny człowiek. Nie pojawiają się one w oderwaniu od Niego. są jak pasożyty bytujące na określonym gatunku żywiciela. Wyobraźmy sobie, że są one niezniszczalne i jedynym sposobem ich pozbycia się jest zwabienie ich i przeniesienie na inny organizm tego samego rodzaju czy gatunku. Podobnie grzechy ludzkie można przenieść tylko na kogoś, kto potencjalnie sam mógł je popełnić, to znaczy na drugiego człowieka. Dlatego Chrystus, aby przyjąć na siebie nasze grzechy, musiał stać się taki jak my, takim samym człowiekiem jak my. Zbawia nas od grzechów, przyjmując je na siebie i pozwalając, aby go zabiły zamiast nas. List do Rzymian o tym powiada apostoł Paweł w rozdziale 8, wersecie 3 w następujący sposób. Tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby odkupić ludzi od ich grzechów, musiał przyjąć je na siebie. Dlatego nie tylko musiał być w pełni człowiekiem, ale musiał być też i bezgrzeszny. Nie mógł zatem nikt być tym odkupicielem, nie mógł być nikt z potomków Adama, który upadł i przekazał wszystkim grzeszną naturę. Musimy rozumieć, że Chrystus również jako człowiek był nieśmiertelny tak naprawdę, a umarł tylko dlatego, że przyjął na siebie nasze grzechy, które go zabiły. Dlatego, że konsekwencją grzechu jest śmierć duchowa i fizyczna. Jego ofiara bezgrzesznego baranka zadośćuczyniła całkowicie za grzechy całego świata. Z tego powodu też mógł zmartwychwstać, co było dowodem, że Bóg tę ofiarę przyjął. Narodziny Chrystusa są więc początkiem prowadzącym do jeszcze ważniejszej i bardziej, jeszcze ważniejszego i bardziej niezwykłego wydarzenia, jakim była jego śmierć i zmartwychwstanie. Inaczej mówiąc, wcielenie jest początkiem odkupienia. Bóg, rodząc się jako bezgrzeszny człowiek, tworzy niejako nowego Adama, wyprowadza nowy rodzaj ludzki, ludzi bez grzechu, ludzi, którzy będą mogli żyć uwolnieni od grzechu. Pierwszy Adam zawiódł, dlatego musiał pojawić się nowy. O tym napisał apostoł Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale w wersetach 45 do 47 w ten sposób. Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszak nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Inaczej mówiąc, ten pierwszy człowiek był grzeszny i upadł i zawiódł, a ten, który przyszedł z nieba, nie zawiódł i pozostał bezgrzeszny. Zabiły go nasze grzechy, ale została zadośćuczyniona ta ofiara i powstał Chrystus przemieniony i na wieki żyje. Tak jak Bóg musiał narodzić się w Chrystusie, aby przyjść na świat, tak i w nas musi się narodzić Bóg, abyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego. Jeśli spojrzymy na to, możemy zapytać się, jak Bóg tworzy ten nowy rodzaj ludzki, zradzając potomków Adama na nowo. Są to tak samo cudowne narodziny, jak narodziny Boga w ciele. Bez tych narodzin, narodziny Jezusa nie mają żadnego znaczenia. Aby urodziny Jezusa miały znaczenie w twoim życiu, muszą nastąpić w nim inne narodziny, inne Boże narodzenie. Nie te Boga w człowieku Jezusie, ale w tobie. I to nie jest poetyckie stwierdzenie. Tak jak narodziny Chrystusa były konkretnym wydarzeniem, tak twoje zrodzenie na nowo z Boga musi być konkretnym i może być konkretnym wydarzeniem. Jezus powiedział nawet kiedyś, że bez tych narodzin z Boga w nas, nie możemy nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Tak jak Bóg musiał narodzić się w Chrystusie, aby przyjść na ten świat, tak w tobie musi narodzić się Bóg, abyś ty mógł wejść do Królestwa Bożego. Większość osób obchodzących te święta nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że narodziny Chrystusa otwierają drogę do narodzin Boga w nas. Tak jak wszyscy przez fizyczne narodziny pochodzimy od Adama, tak Bóg chce przez te duchowe urodziny czy narodziny, abyśmy pochodzili wszyscy od Chrystusa. Może nigdy o tym nie słyszałeś i dziwisz się, jak dziwił się pewien człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem. Dostojnik żydowski, o tym mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, wersety od 1 do 7. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: A jakże może się człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, można by dodać, tylko ciałem jest, a co narodziło się z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A więc tak samo realnie, jak Chrystus narodził się w Betlejem, ty musisz się zrodzić z Ducha Bożego, albo jak inne tłumaczenie mówi, z góry. Bo to, co się narodziło z ciała, jest tylko ciałem i niczym więcej. A człowiek w pełni musi być zrodzony z Boga, odrodzony przez Boga. Dalej Chrystus wyjaśnia mu, że tak jak kiedyś anioł Marii wyjaśniał, że nie można zrozumieć natury tych nowych narodzin. Są one takim samym cudem jak narodziny Boga w ciele, ale można ich doświadczyć w taki sam sposób, czy podobny, w jaki Maria doświadczyła narodzin Jezusa, poprzez to, że uwierzyła Bogu, że to jest możliwe, że dokona się wielki cud w jej łonie. I tak samo musimy, czy możemy uwierzyć w to, że Bóg dokona wielkiego cudu w naszej naturze wewnętrznej i zrodzi nas z Ducha Bożego, jeśli Mu uwierzymy. Dalej Jezus ilustruje to Nikodemowi przykładem z dziejów Izraela na pustyni. Pamiętacie tę historię, kiedy Żydzi szli przez pustynię, byli podobni do nas i szemrali, marudzili. Mimo że Bóg co jakiś czas ich zaopatrywał, rozwiązywał ich problemy, jak się pojawił nowy, oni znowu marudzili. Nie byli w stanie zaufać Bogu. I w tym momencie Bóg dopuścił, aby ich kąsały jadowite węże i ludzie zaczęli umierać. Mojżesz, mówiąc obrazowo, za głowę się złapał, mówi: Boże, co teraz będzie? Po co nas wyprowadziłeś z tego Egiptu, żebyśmy tu wszyscy umarli na pustyni? Wiesz, jak Egipcjanie będą mówić o Tobie, żeś ich wyprowadził, żeby ich pozabijać. I co to będzie? I prosił, modlił się do Boga, żeby się Bóg zlitował i Bóg się zlitował. I powiedział do Mojżesza: Dobrze, zrób tak. Wykonaj węża miedzianego, umieść go na wysokim drzewcu, na wysokim kiju. Każdy, kto z tych ludzi umierających spojrzy na tego węża, wystarczy, że spojrzy, będzie zdrów i będzie żył. I wtedy Jezus powiedział do Nikodema takie słowa: Tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ci ludzie nie musieli nic robić, bo oni umierali, nie byli w stanie palcem kiwnąć. Jedyne to, co oni mieli zrobić, to spojrzeć na tego węża choćby kątem oka. I podobnie ty, jeśli uwierzysz w Jezusa, nie w to, że On istnieje, że to jest dobra rzecz, w coś wierzyć i tak dalej, ale uwierzysz w to o sobie najpierw, że jesteś grzesznikiem zasługującym na totalne potępienie, a z drugiej strony uwierzysz, że to, co zrobił Jezus, jest wystarczające dla twojego zbawienia tu i teraz, że możesz być przez wiarę zbawiony przez Boga i że Bóg dokona w tobie wielkiego cudu, kiedy Mu oddasz swoje życie, kiedy uwierzysz w Niego w ten sposób, Bóg dokona duchowego, wewnętrznego cudu, zrodzi cię na nowo, staniesz się nowym człowiekiem. Pierwszy list do Koryntian powiada, że ten, kto uwierzył w Chrystusa, wszystko stare u niego przeminęło, wszystko stało się nowe. Jest to konkretny moment w życiu, kiedy człowiek rozpoczyna zupełnie nowe życie, rodzi się do nowego życia, zradza się z góry, zradza się na nowo. Niewiele osób ma problem z tym, żeby wiedzieć, kiedy się urodzili. Każdy z nas pamięta, czy datę urodzin, choćby nie chciał, to w dokumentach trzeba wypełniać. Rzadko się to zdarza, że ktoś ma wątpliwości co do tego, kiedy się urodził. Wszyscy znamy datę swojego przyjścia na świat i podobnie jest z tym, który się narodził z Ducha Bożego. On wie, kiedy to się stało i kiedy wszedł do Królestwa Bożego. Ja narodziłem się w 1988 roku w grudniu. Policzę sobie, ile to już lat. Tak jak się urodziłem w marcu, jeszcze więcej lat wstecz. I tak jak tamte urodziny były czymś konkretnym, tak samo te duchowe narodziny były czymś konkretnym, one zmieniły zupełnie moje życie. Dlatego tutaj dzisiaj stoję i mówię o Bogu. Kiedyś bym nie pomyślał, że to jest w ogóle możliwe, ale Bóg zrodził mnie na nowo. Uczynił w moim życiu coś tak niezwykłego i tak mocno w mnie zaingerował, że można to nazwać narodzeniem na nowo i jest narodzeniem na nowo do nowego życia, wejścia do Królestwa Bożego. Chrystus wyjaśniał tam Nikodemowi, tak jak anioł kiedyś Marii, że chociaż nie można zrozumieć tej natury tych narodzin, to można ich doświadczyć właśnie przez prostą wiarę. Tak jak ci ludzie po prostu tylko spojrzeli, zostali uzdrowieni, uleczeni, otrzymali nowe życie, tak samo ty, jeśli uwierzysz w Chrystusa w sposób, o którym dzisiaj mówię. Bo większość ludzi, kochani, zgodzi się z tym i jest skłonna przyznać, że ich życie wymaga jakiejś poprawy. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który by powiedział, że jest ideałem. Oto ja chodzący ideał. Nie. Każdy człowiek, czy wszyscy ludzie są skłonni, tak jak powiedziałem, przyznać, że w jakiejś mierze przynajmniej ich życie powinno ulec poprawie. Coś w nim można zmienić na lepsze. Już dużo mniejsza grupa ludzi jest skłonna się przyznać, czy uznać to, że trzeba w ich życiu zasadniczej zmiany. Już niewielu takich jest. A zgoła nie ma nikogo, kto by chciał przyznać się, że jest grzesznikiem. Dlatego, że grzesznik to nie jest ktoś, kto wymaga trochę zmiany, to nie jest ktoś, kto wymaga dużej zmiany, to jest ktoś, kogo w ogóle zmienić nie można. Tak jest zepsuty i zły. Tak ludzie nie chcą o sobie myśleć, a tak Słowo Boże nas widzi. I w to musisz uwierzyć na początek, żeby w ogóle zrozumieć, po co przyszedł Jezus, po co On się narodził, po co umarł i zmartwychwstał. Jeśli tego nie uznasz, jeśli Bóg ci tego nie objawi, a ty nie poddasz się temu objawieniu, nigdy nie będziesz wiedział, po co Jezus przyszedł, po co się narodził, po co w ogóle te święta. Może być dla ciebie, żebyś się urodził w Arabii Saudyjskiej, to byś chodził do meczetu. Na tej samej zasadzie, bo to jest kultura, w której wyrosłeś i nic więcej. A więc z jednej strony uwierzyć w Chrystusa to oznacza uznać siebie za grzesznika, czyli człowieka zasługującego na potępienie, na piekło, którego nie można już zmienić, naprawić, tak jest z gruntu zły. To jest dopiero powiedzenie przed Bogiem, jestem grzesznikiem. A z drugiej strony, że to, co Chrystus uczynił na krzyżu, wystarczy, żeby tego grzesznika zmienić, żeby go zrodzić na nowo, że zapłacił Jezus za wszystkie twoje grzechy aż do końca twojego życia i zmazał je swoją świętą krwią, w związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby Bóg nie mógł cię uczynić nowym człowiekiem, żebyś nie mógł zrodzić się z Chrystusa, tak jak kiedyś się zrodziłeś z Adama i stać się nowym człowiekiem, który charakteryzuje się tym, że ma moc do tego, aby zwalczyć grzech i odrzucić go w swoim życiu. Stajesz się członkiem nowej ludzkości, którą Chrystus buduje, która odwraca się od grzechów i ma moc do tego. A więc uwierzyć w Chrystusa to właśnie oznacza. To oznacza spojrzeć na Niego, na wywyższonego na krzyżu Chrystusa po to, aby żyć. Kiedyś mój siostrzeniec miał może gdzieś 8-10 lat, a pochodzi z Rosji, nigdy nie słyszał Ewangelii przedtem. Kiedy mu opowiedziałem Ewangelię na jednym z pierwszych naszych wigilii, mój ojciec zawsze przygotowywał taki żłobek, wiecie, miniaturowy, z figurkami i tak dalej, choinka była i sobie siedzimy na wigilii, jest ładnie, przyjemnie. W pewnym momencie mój siostrzeniec, może 9, no 10 lat miał wtedy, spojrzał na ten żłobek, mówi, o, Pan Jezus się dzisiaj urodził, a ja nie jestem zbawiony. Mówi, i wtedy przeegzaminował wszystkich przy stole, tam na kanapie, gdziekolwiek siedzi. A ty, wujek, jesteś zbawiony?
Takie trudne pytanie.
Aha, nie, dobra. Babcia, a ty? I tak się przeleciał po rodzinie i po prostu wszyscy nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Zwiesili głowy, byli zażenowani, a mówią, że świętują narodzenie Chrystusa. Jak to jest? Może tak być, wiecie, ludzie przypracowali przy arce, całe tabuny pomagały Noemu budować arkę, ale wszyscy potem poginęli, bo nie weszli do niej. Nie zrozumieli, po co ona jest, chociaż przy niej chodzili, ludzie chodzą do kościołów, mogą robić różne rzeczy, ale pójdą na wieczne potępienie, dlatego że nie wiedzą, dlaczego i po co to jest. I tak samo mogą świętować i świętują. Dzielą się opłatkiem i skończą w wiecznym potępieniu. Dlatego, że nie mają pojęcia, o czym to jest, dlatego, że im na tym nie zależy, nie szukają Boga. Dlatego jest im to nieobjawione. W związku z tym dzisiaj, moi drodzy, ci, którzy mnie dzisiaj słuchacie, może się dziwicie jak Nikodem, ale dzisiaj też możecie powiedzieć tak, jak Maria powiedziała w Ewangelii Łukasza w 1 rozdziale 38 wersecie: niech mi się stanie według Słowa Bożego, czy według Słowa tego, Twego, powiedziała anioła. I ty dzisiaj, tak jak Chrystus narodził się 2000 lat temu w Betlejem, ty się możesz dziś na nowo narodzić tu w czewie. Otrzymać zbawienie, pewność tego zbawienia i stać się zupełnie nowym człowiekiem. Po to Jezus umierał, by umrzeć za twoje grzechy, zmartwychwstać dla swojego usprawiedliwienia, by potępienie Boże nie było już nad tobą, ale Boże błogosławieństwo. Dzisiaj możesz Bogu powiedzieć tak, dzisiaj możesz oddać Jemu swoje życie, dzisiaj możesz uznać, że Bóg mówi prawdę o tobie, że jesteś grzesznikiem i że Jezus jest Synem Bożym, umarł za twoje grzechy i to wystarczy do twojego zbawienia tu i teraz. I w tym momencie Bóg dokona wielkiego cudu w twoim życiu, w twoim wnętrzu, stworzy cię zupełnie nowym człowiekiem i będziesz mógł powtórzyć za apostołem Pawłem słowa, o które już wspomniałem. To wszystko stare przeminęło, wszystko stało się nowe, tak? To jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem i to będzie dotyczyło ciebie. Więc jeśli to jesteś ty, to chciałbym, abyś pomodlił się ze mną. Jeśli możesz, pochylmy głowy. Jeśli ktoś jest na tej sali, kto wie, że gdyby dzisiaj umarł, nie ma żadnej pewności, że pójdzie do nieba, że jest zbawiony, to znaczy, że nie pójdziesz do nieba i nie jesteś zbawiony. Dlatego dzisiaj przyjmij Chrystusa, dzisiaj pokutuj ze swoich grzechów, dzisiaj uwierz w Niego. Jedynym warunkiem jest wiara, byś uwierzył w Niego, tak jak mówię. Pomódlmy się, możesz teraz oddać swoje życie Chrystusowi w prostej modlitwie, modląc się. Panie Boże, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za Boże narodzenie tam w Betlejem. Ale chcemy, abyś się narodził w moim życiu dzisiaj. Wierzę, że jestem grzesznikiem, człowiekiem z gruntu złym, tak jak mówi Twoje słowo o mnie. I wierzę w to i chcę wierzyć i uznaję to za prawdę, że Jezus przyszedł dla takich grzeszników jak ja i dlatego umierał na krzyżu. Dziękuję Ci za Jego krew, która obmywa moje grzechy. Dziękuję Ci za Twoją wielką miłość. Panie, zbaw mnie, ratuj, bądź miłościw mnie grzesznemu. Panie, zwróć mnie na nowo do swojego królestwa, aby mnie oglądał. Chcę doznać mocy Bożej. Nie chcę być człowiekiem fałszywej pobożności, która ma tylko pozór, a zapiera się jej mocy. Panie, chcę być prawdziwie Twoim uczniem. Dlatego dzisiaj powierzam swoje życie Tobie całkowicie, Twoje ręce. Panie, przebacz mi moje grzechy. Panie, i wprowadź mnie do królestwa swojego teraz, w tej chwili. Przez wiarę, Panie, przyjmuję, że to się dzieje i że to jest prawda. A za wszystko niech Tobie jest cześć i chwała. A cały zbór Boży na to powie: amen. Hallelujah.
Kiedy Jezus pojawił się na tej ziemi, zmienił historię ziemi, historię wielu ludzi. A przez Jezusa Chrystusa zostało zapoczątkowane Królestwo Boże, w którym głosi się Ewangelię. By ta Ewangelia mogła być głoszona, potrzebujemy też finansów. I będziemy się teraz modlić o finanse, za chwilę zbierzemy je,